Dolny Śląsk to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych, od średniowiecznych opactw po barokowe perły, które zachwycają turystów z całej Europy. O tym, dlaczego warto zwiedzać region szlakiem kościołów i jakie tajemnice kryją te świątynie, rozmawiamy z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witelona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, dlaczego warto zwiedzać Dolny Śląsk właśnie szlakiem kościołów?
Świątynie Dolnego Śląska, to można powiedzieć, są legitymacją tej wielokulturowości, tradycji religijnej, sakralnej, ale nie tylko, obszaru, który dzisiaj możemy powiązać i z diecezją wrocławską, jako tym elementem administracji kościoła rzymskiego w tej części Europy, ale również z wieloma innymi aspektami, na przykład krainą świątyń luterańskich, gdzie mamy wybitne przykłady tej tradycji wielowiekowej, już od XVI wieku tutaj obecnej, która także dotyka problemu tolerancji, zagadnień wielokulturowości, także aspektu obecności różnych nacji i języków. Poza tym mamy na przykład w przypadku Wrocławia dzielnicę czterech świątyń, gdzie mamy przecież i synagogę żydowską. To również jest aspekt tej kultury żydowskiej, dawnej jeszcze średniowiecznej tradycji, z czasów chociażby książąt piastowskich, którzy tutaj mieli te osadnictwo żydowskie, czasy chociażby księcia Bolka II Świńsko-Jaworskiego, który także miał na terenie księstwa chociażby tych kupców. Słynny skarb średzki to także jest podobno pozostałość właśnie tego dziedzictwa, tego aspektu tutaj kultury żydowskiej, ten skarb związany z kupcami, z obiegiem również pieniądza i towarów. Wiele kultur obecnych na przestrzeni tysiąca lat. Jesteśmy na Ostrowiu Tumskim, tu mamy katedrę przecież, założone biskupstwo we Wrocławiu w roku 1000. Dopiero co obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, czy koronację dwóch pierwszych królów, bo w tym samym roku, i Mieszka II Lamberta. I znowu przywołujemy sobie historię nie tylko państwa polskiego, Królestwa Polskiego, ale także i stolicy nadodrzańskiej, Wrocławia. Więc ta wielowymiarowość diecezji wrocławskiej przez pryzmat świątyń, tej sfery sakrum, ale także pomników idei, pomników religii i aspektów dotyczących także polityki, właśnie gospodarki. Ta wielowymiarowość jest obecna. Poza tym lokalizacja owych świątyń, można powiedzieć, w sercu Europy. Dzisiaj, docierając do studia, mijałem turystów odwiedzających gród nad Odrą i to były języki takie jak hiszpański, niderlandzki czy duński. Tak, cieszy fakt, że są tutaj obcokrajowcy i oni gdzie podążają? Na Ostrów Tumski? Po co właśnie zobaczyć te piękne świątynie?
Mówi się, że Dolny Śląsk ma największe zagęszczenie zabytków w Polsce. Jaką dużą część z nich stanowią obiekty sakralne?
Na pewno niemały procent. W tej chwili trudno mi z głowy powiedzieć, jaki to jest odsetek. Niemniej jednak, jeśli chodzi o rangę zabytków, tych oczywiście wpisanych do także rejestru zabytków, to jest bardzo solidne podstawy, jeżeli chodzi o fundamenty zabytków. Obok oczywiście też innych takich monumentalnych obiektów, jak te zamki, pałace Dolnego Śląska. Świątynie przetrwały zawieruchy wojenne, w odróżnieniu od na przykład tych wspomnianych pałaców, które po prostu po wojnie, w czasach, gdy były objęte jurysdykcją na przykład PGR-ów, to zamieniały się po prostu w ruiny. Ze świątyniami na szczęście tak nie było, aczkolwiek ich wyposażenie w dużej mierze zdziesiątkowane, niszczone, ale także na skutek przeobrażeń, tak, epok, zmiany stylowo-formalnych, również te wyposażenia ulegały modyfikacji, przebudowy dotykały przecież obiekty. Często na przykład w świątyniach średniowiecznych mamy przykład z barokizacjami, tak? A więc na nowo tam wchodzi nowy styl, nowa epoka, tak? Po na przykład 400 latach i to nie powinno dziwić.
Historia regionu to mieszanka wpływów polskich, czeskich, niemieckich, austriackich. Jak to widać w tej kościelnej architekturze?
O, jak to widać? No, tak zadała pani pytanie historykowi sztuki. No, mogę oczywiście pod lupą tak oglądać, analizować i detale kamienne, elewacje, rytmikę okien, naczółków,
to może
kształty
inaczej.
Dachów.
Które
to bardzo
epoki...
dużo elementów widać, przechodząc na przykład przez Wrocław. Tak, jest na przykład bardzo ciekawy styl, powiedzmy francuski, absolutystyczny, taki klasycyzujący barok na przykładzie klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą, dziś siedziba Ossolineum nad Odrą, bardzo pięknie z tym belwederem nad Odrą, który no, rzuca się w oczy, ale też cieszy oko, to nic innego jak właśnie taki refleks tego stylu z czasów Ludwika XIV, tu w wydaniu francuskiego architekta Jeana Baptista Matteja. Taki przykład, chociażby przerzut stylistyki francuskiej na Śląsk w dobie baroku. Mamy różne na przykład oblicza baroku, tak? Bo mamy styl rzymski, bardzo dobrze widoczny na przykładzie kościoła jezuickiego we Wrocławiu, czy innych takich realizacji, jak na przykład w Legnicy, ale to właśnie nie tylko kolumny, nie tylko sztukaterie, nie tylko marmoryzacje i dekoracje freskowe, iluzjonistyczne świadczą o takiej cięższej formie rzymskiej, tak? To również iluzja optyczna. Tak notabene zajmujemy się tymi zagadnieniami w Centrum Vitellona w Legnicy, studiujemy właśnie naukę optyki, geometrii, tego co, tak powiem, postrzega oko, tak na marginesie zapraszam przy okazji do tego cudownego miejsca. Kontynuując ten wątek bardzo pasjonujący, mamy na przestrzeni takiego stylu barokowego chociażby, który trwa w sztuce bardzo długo, nawet w niektórych obszarach i 200 lat, tak? Tu na Śląsku przez na pewno to jedne stulecie, może 150 lat, tak? Ale mamy przeróżne trendy, nurty, zarówno właśnie ten taki klasycyzujący, idący z Rzymu czy z Paryża, ale mamy także i szereg innych wątków, takich bardziej ekspresyjnych, można powiedzieć awangardowych wówczas, czego przykład jest przerzut z Czech, z Pragi, sztuki, architektura rodziny Dinsenhoferów czeskich z sztandarowym przykładem kościoła w Legnickim Polu. No to jest już perła baroku, można powiedzieć, europejskiego. Jeszcze tam, prawda, freski monachijczyka Assama i szereg innych przykładów, które pokazują, że jeden styl, jedna epoka, ale różnorodność formalna, zabiegów, także twórców, całej plejady artystów, którzy z wielu zakątków świata tutaj docierają. To też jest bardzo ciekawe.
Które epoki najmocniej odcisnęły się na dolnośląskich świątyniach?
Cóż, każdy specjalista będzie szukał, powiedzmy, swoich tutaj.
Zobaczymy, jak doktor Arkadiusz.
No, ja właśnie patrzę się przez pryzmat i baroku, ale powiem, że też pasjonuje mnie na przykład renesans, tak? Gdzie widzimy na przykładzie zamku w Legnicy, czy ratusza wrocławskiego około 1500 roku, gdzie mamy do czynienia z takim napływem stylistyki, form bardzo ciekawych, renesansu z obszaru wschodnich Niemiec, Saksonia, to za sprawą oczywiście relacji piastów, na przykład księcia Fryderyka II Legnickiego i jego spadkobierców z dworem elektorów Saksonii, tak? No, ta administracja też, nadzór ze strony Saksonii nad księstwem legnickim była tutaj podstawna, bo na tym opierał się cały system feudalny, tak? Podlegaliśmy Królestwu Czech, ale pewne zadania wykonywał w obszarze Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, bo tak można nazwać ten twór feudalny, w którym byliśmy, no, po prostu siłą rzeczy znajdowaliśmy się przez pewne wieki, to jednak byliśmy administrowani, zarządzani przez właśnie różne postacie z różnych obszarów tego cesarstwa. Tutaj Saksonia, na pewno to tam pewna taka jurysdykcja prawna. Gdyby ktoś na przykład tu naruszył, jeśli chodzi o administrację, prawo względem właśnie zwierzchników z dynastii Habsburgów, tak, wówczas rządzących od XVI wieku na Śląsku, to wtedy wkraczali urzędnicy cesarscy, tak, byli nimi między innymi elektorowie Rzeszy, ale oczywiście między dworami funkcjonowali nie tylko urzędnicy, ale także artyści, architekci, muzycy i te tradycje po prostu przenikały się wzajemnie. Były to wzajemne relacje, także stąd obecność obecność na przykład twórców z Miśni, z Drezna, z Görlitz na terenie Łużyc i Dolnego Śląska.
Skąd na Dolnym Śląsku wzięły się tak nietypowe obiekty jak Kościół Pokoju czy Kościoły Łaski?
Tutaj akurat dziedzictwo kultury protestanckiej wynikało z faktu tej historii światowej, która rozgrywała się na naszym terenie, na terenie Dolnego Śląska, a więc kościoły tutaj, począwszy od Świątyń Pokoju, które powstały na mocy traktatu westfalskiego z roku 1648, kończącego wojnę 30-letnią. Był to największy konflikt i najdłużej, można powiedzieć, trwający konflikt zbrojny w czasach nowożytnych przed wojną drugą światową, który oczywiście bardzo zdziesiątkował ludność. Podczas tego konfliktu przetoczyły się przez Dolny Śląsk kilkakrotnie fale dżumy, które zabrały 2/3 ludności. Trauma olbrzymia i no, mordy też wojsk bardzo różnych, bo to nie tylko katolicy mordowali, ale i protestanci. Zakończyło się ten uciążliwy dla wszystkich już konflikt pokojem, ale dokumenty pokojowe mówiły także o tym aspekcie tolerancji i władza katolicka, zwierzchnia na Śląsku, prowadzona przez dom habsburski, tak zwany Casa di Austria, dogadał się, można powiedzieć tak kolokwialnie, ze stroną protestantów i zezwolił na budowę świątyń w 3 stolicach księstw bezpośrednio podległych pod koronę Czech, pod Pragę, gdzie bezpośrednio na tę, można powiedzieć, politykę kościelną wpływał król Czech, którym był oczywiście zawsze Habsburg w XVII wieku. Jeżeli władza dopuszczała budowę świątyń protestanckich w tych 3 stolicach, to oczywiście oznaczało to pewne aspekty tolerancji. Tak? No wiadomo, ograniczanej. Te 3 miejsca to były miasta Głogów, Świdnica i Jawor. Kościół w Głogowie niestety nie dotrwał do naszych czasów. Pierwotnie po wzniesieniu pod nadzorem architekta Albrechta von Sebisz, wrocławskiego inżyniera, architekta, który jeździł też po całej Europie, między innymi projektował obiekty w Niderlandach, fortyfikacje. Właśnie jego wiedza inżynieryjna tu była bardzo potrzebna, ponieważ warunek postawili katolicy protestantom, by obiekty były nietrwałe, z gliny, drewna, słomy, bez fundamentów, posadowione jeszcze poza murami miast, a więc nastawione na narażenie ze strony tutaj chociażby armii najeżdżających Śląsk, właśnie odsłonięte, nietrwałe, bez wieży. Tak? Jedynie miały pełnić te funkcje sakralne, pochówku, tam mogły odbywać się też, prawda, sakramenty chrzcin, ślubów i właściwie tyle. Tak? Nabożeństwa, ograniczona ilość zarówno księży, a jednak tłumy schodziły się ze wszystkich rejonów księstw, by dotrzeć na owe nabożeństwa. Możesz sobie wyobrazić, do takiego Jawora, gdzieś tam z rejonu Lubawki, Kamiennej Góry, ludzie wieczorem w sobotę zabierali tylko buty na plecy, boso maszerowali do kościoła w Jaworze, żeby na rano zdążyć na nabożeństwo, tak? Zakładali przed kościołem buty, żeby się nie zniszczyły. I to by tysiące ludzi. No aż ta sytuacja wymusiła po kilku dekadach budowę kolejnych empor w kościele. One były spiętrzone, tak? Z pierwotnych 2 nagle urosły tam 4 empory, tak? Tysiące ludzi, kilka tysięcy osób uczęszczało w tym nabożeństwie. To było wielkie wydarzenie, tak? Na skalę po prostu świata, można powiedzieć, taki wymiar, tak? Ale i tak ta tolerancja była ograniczona, więc ten aspekt właśnie wojny i kościoły, które stają się pomnikami historii światowej, dlatego w 2001 roku, dokładnie ćwierć wieku temu, Śląskie Kościoły Pokoju, te istniejące w Jaworze i Świdnicy, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cóż, no to mogę powiedzieć na łamach katolickiego radia, że nie było łatwo przekonać ten komitet UNESCO, by wpisać obiekty sakralne. Teraz po prostu się świątyń nie wpisuje, cały świat jakby odchodzi od religii, staje się bardziej laicki, tak. No i zabytki już sakralne nie są tak promowane jak kiedyś, także i protestanckie, nie tylko myślę katolickie. Tutaj cóż, no ta aplikacja, która została przygotowana do wpisu świątyń, ona promowała je jako największe, o największej rozpiętości na skalę światową wówczas obiektów drewnianych. Tak, więc jako zabytek techniki, zabytek inżynierii, a nie tylko miejsce sakrum.
Które zakony najmocniej ukształtowały krajobraz ten sakralny i gospodarczy Dolnego Śląska?
Tutaj preferowałbym zakon Cystersów. Z tej racji, że byli obecni nieprzerwanie w tej historii naszej krainy już od XII wieku, tak, tu Fundacja Lubiąża, aż do sekularyzacji, czyli kasaty dóbr kościelnych i zakonnych przez państwo pruskie w roku 1810, a więc no, tych stuleci no, będzie co, 7? Chyba tak, 7 stuleci trwania tradycji cysterskiej. No i z racji tej rozległości, rozciągłości, można powiedzieć, na całym terenie diecezji wrocławskiej, w przypadku tej części prowincji śląskiej, dzisiaj objętej granicami województwa dolnośląskiego, możemy tu mówić o opactwach w Lubiążu, w Krzeszowie, w Henrykowie, Kamień Ząbkowicki chyba też jeszcze należy tak do województwa dolnośląskiego. To będą te wiodące Henryków, no to mamy, ale także sporo okruchów, miejsc, które tak powiem były pod wpływami tej tradycji cysterskiej, między innymi sanktuarium w Barcie. Tak, cystersi także weszli w posiadanie, taka ciekawostka, na początku XVIII wieku zamku w Bolkowie. Piękny, malowniczy obiekt na mapie Dolnego Śląska, tak, który się kojarzy zarówno z Piastami, z fundacją księcia Bolka, ale także i z rycerzami. Tutaj w pewnym momencie stał się własnością cystersów z Krzeszowa. Dlaczego? Ponieważ cystersi w pewnym momencie stali się bogaci i mieli te manufaktury tkacze, tak? Na przykład znane domy apostołów w Chełmsku Śląskim także były właśnie na tym terenie objętym no, zarządzaniem przez klasztor krzeszowski, bo to nic innego jak taka korporacja, tak? Na terenie której działały bardzo różne rzemiosła, małe fabryczki, tak, takie przydomowe nawet i oczywiście jakaś część tego, co zostało produkowane, zostawała oczywiście w tym, można powiedzieć, budżecie zakonów. No i oczywiście pozwolili sobie na rozmach cystersi z Krzeszowa i za sprawą opata Dominika Gejera, bardzo przedsiębiorczego, rozwijali zarówno mecenat artystyczny, sprowadzając chociażby artystów. Tutaj zaprosili do współpracy Michaela Leopolda Wilmana, śląskiego Rembrandta, wcześniej czynnego u opata Bernarda Rozy, a także na przykład Johanna Kleizensa, Flamanda, nadwornego malarza biskupa wrocławskiego, Franciszka Ludwika Neuburskiego. Poza mecenatem tym artystycznym weszli wspomniani cystersi z Krzeszowa w tę domenę tkactwa. No i oczywiście zaczęli zagrażać tutaj monopolowi handlowemu kupców świdnickich. Tak, to doszło do nawet tam sporu, bo zaczęli podchodzić już w pewnym momencie ci cystersi pod Wrocław, tak, i kupowali sobie różne nieruchomości, takie jak wspomniany zamek w Bolkowie. To jedna z takich ciekawszych może historii, natomiast warto pamiętać o tej kolebce tych cystersów. Tak, oni przybyli do nas z Forty w Turyngii na Śląsk za sprawą no oczywiście książąt piastowskich, tak, warto tutaj wyróżniać naszych książąt, Bolesław I Wysoki, czyli wnuk Bolesława III Krzywoustego. On dokonał właśnie tej inkorporacji klasztoru, gdzie byli oczywiście eksperci od inżynierii wodnej, tak, zakładali winnice. Lubiąż był ważnym, można powiedzieć, portem, tak, miejscem tranzytowym na Odrze, tak, stąd można było iść dalej na północ, więc to było bardzo ważne miejsce, tak. Trzeba pamiętać, że drogi średniowieczne, no to były także oparte handlowe na naszych rzekach, tak. Dzisiaj jakby absolutnie niewykorzystywanych w tym zakresie, a szkoda. Także cystersi zaprowadzili tutaj gospodarkę zachodnioeuropejską, nie tylko z obszaru Niemiec, ale także z obszaru Francji, pogranicza z Belgią, i tak pojawiają się tutaj w ciekawym momencie historycznym razem z napływem kolonistów na teren Dolnego Śląska.
Czy ma pan doktor w zanadrzu historie, których nie znajdziemy w folderach? Jakie są pana ulubione ciekawostki związane z dolnośląskimi kościołami?
No to tak z mojego podwórka opowiem. Wcześniej miałem przyjemność przez 10 lat prowadzić Muzeum Regionalne w Jaworze. Jedyny zachowany, można powiedzieć w niewiele zmienionej postaci, klasztor średniowieczny na Dolnym Śląsku, Bernardynów w Jaworze, którzy dotarli tutaj w XV wieku za sprawą płomiennych kazań Jana Kapistrana, który oczywiście nawoływał tutaj do prześladowania Żydów, do, że tak powiem, palenia innowierców na stosie, ale także zwołał krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. To, że tak powiem, był bardzo głośny temat wtedy w Europie. No, obecność Jana Kapistrana tutaj w połowie XV wieku, zarówno we Wrocławiu, w Jaworze, Legnicy i Krakowie, i Pradze w Czechach, pokazuje, jak ważne są te centra religijne Dolnego Śląska, tak? Bardzo historyczne na miarę historii światowej. Jest taki przykład jaworski, jest bardzo, bardzo ciekawy, myślę. Tam na przykład do budowy klasztoru zaangażowano budowniczych z Węgier, tak? Znowu taka wielokulturowość nam się pojawia. Mamy przykład Legnicy. Bardzo ciekawe są odnalezione dopiero w latach 60. XX wieku relikty kaplicy zamkowej na zamku. Tam jest część muzeum, prowadzona przez Muzeum Miedzi w Legnicy, tutaj pozdrawiam kolegów. No to muszę powiedzieć, że fantastyczne miejsce z zachowanymi detalami, reliktami sztuki romańskiej, które no, sięgają co prawda czasów Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego, tego, który zginął w bitwie z Mongołami, ale samo miejsce jeszcze znane jest ze źródeł, kaplica z roku 1149, jedne z najstarszych miejsc sakralnych na Dolnym Śląsku, tak, który możemy wskazać po prostu palcem. Bardzo ciekawe miejsce, sam zamek legnicki ma szansę doczekać się rewitalizacji, już takiego nowego tchnienia. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. Inne takie miejsca ciekawe, magiczne wręcz, powiedziałbym, to tutaj znajdujące się w krainie wygasłych wulkanów, która jest obecnie od 2 lat na znowu liście geoparków dziedzictwa UNESCO, tego geologicznego dziedzictwa. Tam mamy zarówno aspekty geologii, a więc tych stożków wulkanicznych, bazaltowych, także inne zasoby mineralne, jak choćby agaty odnajdywane w dorzeczu Kaczawy, ale również i dziedzictwo przyrodnicze fantastyczne, również i obszar kulturowy z zabytkami, w tym sakralnymi, takie wciąż nieodkryte, oryginalne, nienaruszone substancje zabytkowe takich miejsc jak Kościół Romański w Świeżawie, gdzie miałem przyjemność ostatnio oprowadzać turystów podczas dni Świeżawy, w którym odnajdziemy detale piękne, wzorowane na sztuce romańskiej w Pizie, tak? Tam wszyscy kojarzymy Krzyżową Wieżę w Pizie, tak? Ale są piękne detale o takich bazach czy no, zwieńczeniach tych fragmentów architektonicznych, które mają jakieś takie kielichowe formy, kapitele z wpisanymi motywami palmet, tak? Więc roślinność znana z Afryki, z Egiptu, skąd palmy, tak? W kościele romańskim mamy pnącze winorośli, tak? W reliefie romańskim, w tym panonie pięknego portalu romańskiego, jednego z największych portali w Polsce. Mamy wreszcie tam malowidła z około 1300 roku, albo po prostu wykonane w XIII wieku, jeszcze nie dokładnie datowane, ukazujące różne egzotyczne zwierzęta, w tym żyrafy, które mają tak żartobliwie skrzyżowane szyje. Coś niesamowitego, nad czym jeszcze się nie pochylono, tak? Nie wypromowano. Mamy również w tym kościele najstarszy wizerunek chusty świętej Weroniki, narysowany przez artystę ludowego na filarze drewnianym sosnowym około 1500 roku. Taka ciekawostka. Tego jeszcze nie ma w żadnym przewodniku, to zdradzę tutaj. Usta świętej Weroniki, jedna z najstarszych relikwii świata chrześcijańskiego obok Saurunu Turyńskiego, bardzo znana, zachowana, funkcjonowała w tym obiegu, można powiedzieć, pielgrzymkowym. Do początku XVI wieku przychodzi sytuacja najazdu Rzymu przez armię cesarską, niemiecką, z tak zwanym Sacco di Roma. Rok 1527 zabezpieczono te relikwie, wywieziono z Rzymu i zastąpiono ją oryginałem. Tylko że na oryginale Chrystus ma oczy otwarte, a na tej kopii zamknięte. Natomiast nasz autor tego, można powiedzieć, rysunku, szkicu na filarze ukazuje ową relikwię z otwartymi oczami. To znaczy, że dotarł do tego wizerunku w Rzymie przed rokiem 1527. Takie są moje podejrzenia. Wiele, wiele innych ciekawych obiektów, na przykład kościółek romański w Pogwizdowie, w samym sercu Parku Krajobrazowego Chełmy. Tam mamy najstarszy na Dolnym Śląsku zachowany przestrzeń cmentarza XIII-wiecznego romańskiego. Mamy szereg oczywiście innych miejsc, taki szlak polichromii kaczawskich również funkcjonujący na tym terenie właśnie Gór Kaczawskich. Ja tak nieprzypadkowo o tym mówię, bo jestem w Radzie Naukowej Geoparku i te wszystkie obiekty i zarządców doskonale znam.
Jak zaplanować weekend na Dolnym Śląsku, żeby zobaczyć te najciekawsze świątynie, o ile się da?
Najprościej, oczywiście korzystając z transportu, czy to kolei dolnośląskich, tak, bo tych połączeń mamy coraz więcej, oczywiście korzystając z roweru, jak najbardziej, właśnie można gdzieś wysiąść na stacji i podróżować sobie, już bardziej niezależnie. Po naszych dużych miastach to oczywiście choćby i hulajnogą, więc nie, dzisiaj jakby dostępność obiektów jest znacznie łatwiejsza, poruszanie się jest o wiele bardziej komfortowe, można sobie zaplanować już nie wielodniowe wyprawy, ale nawet jedno, dwudniowe, tak? Także myślę, że ta kraina śląska jest w zasięgu każdego, na przykład wrocławianina, tak? A dla przyjezdnych z daleka to cóż, samolot, tutaj lotnisko też odbiera ogromne ilości tych turystów i cóż, informacje turystyczne, tutaj Dolnośląska Informacja Turystyczna jest, tak powiem, organizatorem tego ruchu turystycznego z punktami między innymi na lotnisku wrocławskim czy dworcu kolejowym we Wrocławiu. Jest szereg prospektów, materiałów też wielojęzycznych, tutaj jakby bez obaw można dotrzeć do tych jakby podstawowej informacji, oczywiście korzystając z narzędzi internetowych jak najbardziej. Portal Dolny Śląsk Travel jest takim też miejscem. Natomiast tak, pojawiają się nowe obszary, nowe punkty. Ostatnio przed tygodniem dopiero otwarty punkt informacji turystycznej w rynku w Legnicy, Rynek 4. Zapraszam, bardzo fajne, przyjazne miejsce, gdzie można także odpocząć, nie tylko pobrać sobie materiały, także kupić pamiątki. Więc ta dynamika, ten rozwój atrakcji turystycznych, on jakby postępuje, przybywa także miejsc choćby gastronomicznych na mapie. Jakość tych miejsc dowodzi ostatnie wydanie przewodnika Michelena. Tak, jest tam wiele, wiele punktów, nie tylko z gwiazdkami Michelena. Także ta różnorodność, jakość tradycji dolnośląskich czy polskiej kuchni, wpisanie w nie historii tych elementów dziedzictwa kulturowego jak najbardziej jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, bogata oferta, tu docierają naprawdę już turyści nawet z odległych kontynentów.
I na koniec, gdyby pan mógł zabrać słuchaczy tylko do jednego kościoła na Dolnym Śląsku, który to by był?
Ojej.
Ciężkie, wiem, że się ciężkie wylosowało.
Bardzo ciężko. To też zależy jakich wrażeń chcemy dostarczyć, tak? Jeśli chodzi o na przykład takie miejsca właśnie jak sanktuaria, tak? Gdzie mamy na przykład te figurki maryjne, tak? W bardzie, wykonane z drewna, tak? Które są z początku XI wieku, to na pewno jest czymś wow, tak? Takie właśnie miejsce jak chociażby Bardo czy Krzeszów, tak? Krzeszów ma zarówno tę sztukę wysokiej półki, tak, za sprawą chociażby pracowni śląskiego Rembrandta, tak, ale szukając takiej pewnej intymności, duchowości indywidualnej, możliwości chociażby pomodlenia się, tak, w zaciszu. To są też i prowincjonalne miejsca. Nie chcę niczego faworyzować, ale takim jednym z przykładów może być, może nie z pierwszej półki, ani z drugiej, zapominany w przewodnikach, ale taki kościółek w Sośnicy pod Wrocławiem, gdzie są święte schody, ufundowane w roku 1776 przez tamtejszą hrabinę von Wurz, która zachwyciła się takimi relikwiami z czasów Chrystusa, a więc świętymi schodami, które pokonał Jezus podczas swojej męki akurat w pałacu Poncjusza Piłata, i kopię tych schodów właśnie postanowiła ona ufundować w takiej świątyni niewielkiej, tak, pod Wrocławiem, niezauważalnej, a jednak ciekawe miejsce na mapie właśnie tej kulturowej, gdzie także znajdują się ci nasi pielgrzymi. Wszyscy słyszeli o szlaku Via Sacra, o szlaku Via Regia. To, tak powiem, niewątpliwe tutaj te domeny pierwszoplanowe, ale warto właśnie gdzieś tam szukać sobie samodzielnie. Na pewno Państwo są w stanie odkryć jeszcze niejedno, czego nie ma w przewodnikach. Bardziej bym namawiał właśnie na odkrywanie Dolnego Śląska indywidualnie.
I o tym odkrywaniu mówił dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.